Ludzie sobie nie zdają sprawy, że jest kilka, może kilkanaście osób na świecie, które w ogóle są w stanie dotrzeć na 7000 metrów zimą w Karakorum czy w Himalajach. Mniej osób było zimą na ośmiotysięczniku niż na powierzchni Księżyca. Łatwiej jest nam kogoś ściągnąć z orbity okołoziemskiej niż z ataku szczytowego zimą na ośmiotysięcznik. Nie ma jakichś cudownych marines, himalajstów z gromu, sił specjalnych, które można by tam zrzucić, które mogą kogoś uratować. Po prostu nie ma. Nie mamy takich możliwości.
Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Elite Mentality. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Zapraszam do rozmowy z Adamem Bieleckim, czyli jednym z najlepszych himalajstów na świecie, zdobywcą ośmiotysięczników i kluczowym zawodnikiem narodowej wyprawy na K2. Adam jest też pierwszym zimowym zdobywcą ośmiotysięczników w Gasherbrum 1 i Broad Peak oraz zdobywcą K2, Makalu i Gasherbrum 2. I konkretnie to wejście zimą na Gasherbrum 1 zostało także uznane przez portal Explorers Web za najważniejsze na świecie wydarzenie w dziedzinie eksploracji w 2012 roku. A o swoich wspinaczkowych doświadczeniach, wspomnieniach z himalajskich wypraw i nadludzkim wysiłku, którego na pewno wymagają ośmiotysięczniki, Adam opowiada niezwykle w swojej książce Spod zamarzniętych powiek, którą także bardzo polecam. Osobiście Adam jest dla mnie jednym z największych polskich sportowców, który ukazuje w tej rozmowie potężną pasję przy, myślę, braku jakiejkolwiek autokreacji i przekazuje niezwykłą lekcję związaną z sensem istnienia oraz umiejętnością doceniania najmniejszych okruszków życia. Cześć Adam.
Cześć, witam Cię.
Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, chociaż jeszcze wczoraj mogę powiedzieć, że oglądałem taki filmik, jak zakładano Ci szwy na nosie z takiego instruktażu przez telefon, więc muszę powiedzieć, że bardzo wyładniałeś od tego czasu, bo w ogóle nie widać.
Nie no, te szwy to był niezły numer, dlatego że zakładały dwóch moich kolegów, którzy w życiu wcześniej nawet guzika nie przyszyli. Jeszcze zakładali te szwy w namiocie zimą pod K2 na 5000 metrów nad poziomem morza. No więc można powiedzieć, że zrobili bardzo dobrą robotę, bo jak widzisz, blizny są minimalne.
I to wyglądało trochę jak udzielanie pierwszej pomocy teraz przy wypadkach, czyli jedna osoba szyje w tym wypadku, przy pierwszej pomocy pomaga, a 10 patrzy albo nagrywa telefonami, więc u ciebie też 10 osób w tle i wszyscy nagrywali telefonami to zdarzenie.
Wiesz, mógłbym to jakoś skomentować, gdyby nie to, że sam nagrywałem całą tą scenę razem z nimi, aczkolwiek rzeczywiście czułem się trochę jak na własnym pogrzebie, to znaczy ten wianuszek kolegów, którzy stali z zatroskanymi minami, filmowali to wszystko, plus jeszcze komentarze kolegów, które absolutnie były niezawodne i oczywiście poczucie humoru, pomimo tej dosyć groźnej sytuacji, nikogo nie opuszczało. No dosyć było to mocne przeżycie, muszę przyznać.
Oglądałem i wyglądało tak samo, jak było właśnie nagrane, w bardzo ciekawy sposób, muszę powiedzieć. A jeszcze Adam, nawiązując do tej rozmowy, którą rozmawialiśmy przed włączeniem mikrofonu, czyli taką naturalnością w social mediach, i zastanawiam się jeszcze, nawiązując do twojej ostatniej wyprawy, bo możemy powiedzieć, że takiego rozgłosu dotyczącego himalaizmu, jaki jest teraz, jeszcze nie było. I powiedz Adam, czy taki rozgłos i szum medialny pomaga w ogóle w uprawianiu himalaizmu, czy to jest też w pewien sposób taka nobilitacja dla ciebie tego, co robisz?
Wiesz co, jak wszystko ma to swoje plusy i minusy. Ja też mam taki charakter, taką naturę, że nie skarżę się, tak? Jest jak jest, nie jak powinno być. My jesteśmy trochę zakłopotani tym szumem, tym rozgłosem, dlatego że no, on bezpośrednio wynika z akcji pod Nanga Parbat, a to nie była pierwsza akcja ratunkowa, w której brałem udział w życiu. I też nie uważam, żeby to było coś aż tak wielkiego, żeby wymagało takiego rozgłosu, czy zasługiwało na taki rozgłos. Ale ja generalnie mam dystans do tego szumu medialnego, czy do tej popularności. Może przez to, że bardzo dostałem po tyłku po Broad Peaku, gdzie ten szum też był o takim mocno negatywnym wydźwięku. Ja gdzieś musiałem nabrać do tego dystansu, musiałem się uodpornić na to w pewnym sensie. I ten dystans ze mną pozostał. Jak wtedy ganili, teraz chwalą, to ja mam do tego dystans, bo zdaję sobie sprawę, że, no, że różnie z tym bywa, tak? I że teraz może jestem na fali, jestem popularny, pewnie za jakiś czas nie będę, kto wie, może złamię nogę, przestanę się wspinać, a wiadomo, że tak jak też rozmawialiśmy przed chwilą, no jak sportowiec łapie kontuzję, to nagle ciśnie o nimi. Ja jestem na to gotowy, tak? Jakby wiem, że tak jest. Mam swoje życie, mam swoje priorytety, jakby skupiam się na realizacji tego, co jest dla mnie ważne. A komentarze, one oczywiście są ważne, tak? Jakby to, co mówią inni ludzie, w pewnym sensie jest swego rodzaju lustrem społecznym, w którym my się przeglądamy. Natomiast to, co chyba jest bardzo ważne, żeby zrozumieć w momencie, kiedy człowiek staje się popularny, to, że istotne są tak naprawdę te relacje rzeczywiste, tak, twarzą w twarz. Relacje z osobami, których znamy, które spotykamy na co dzień, a czymś zupełnie innym i czymś na swój sposób sztucznym czy nieprawdziwym, nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, są te relacje internetowe, czy komentarze internetowe, tak? Że jakby te komentarze internetowe, one nie odzwierciedlają do końca rzeczywistości. Ci ludzie, którzy piszą te hejterskie komentarze w internecie, oni tak naprawdę na co dzień tacy nie są. I gdyby ich spotkać z twarzą w twarz, okazaliby się całkiem mili, sympatyczni i całkiem empatyczni.
Z jednej strony powiedziałeś, że się nie identyfikujesz z tymi obrazami, które płyną właśnie z mediów, czyli raz na Broad Peak jesteś mocno krytykowany, potem po uratowaniu na przykład Elizabeth Revole ostatnio na Nanga Parmat jesteś uznawany za bohatera narodowego, ale duża też część płynie gdzieś tam też z tej kolejnej sytuacji, powiedzmy nieuratowanie Tomasza Mackiewicza, powiedzmy też, tak jak powiedziałeś, płynie duża fala hejtu i powiedz, ciężko jest się nie identyfikować z takimi negatywnymi komentarzami. Czy to jakoś w sobie przerabiasz, czy masz taki duży dystans, łapiesz do tego?
Wiesz co, chyba mam duży dystans, ja już się tym nie przejmuję. To znaczy, tak jak powiedziałem, przejmuję się realnymi głosami. Gdyby ktoś do mnie podszedł i powiedział, ej stary, daliście ciała, czemu nie poszliście po Tomka? No to ja bym mu to spróbował wytłumaczyć i pewnie bym z tą osobą porozmawiał, ale odpowiadanie na zaczepki w internecie to jest jak taka walka z hydrą, tak? Obetniesz jedną głowę, w miejsce wyrosną dwie inne i komentarze ludzi, którzy się nie znają, którzy nie mają pojęcia, o czym mówią, i wyprowadzanie ich z błędu i uświadamianie czy edukowanie ich, no nie do końca jest moją misją, a jeżeli nawet jest, to ja tą misję realizuję poprzez właśnie pisanie książek, poprzez rozmowę z tobą, poprzez występowanie w mediach i opowiadanie o tym, jak było, poprzez organizowanie prelekcji, a nie poprzez odpowiadanie czy wdawanie się w internetowe pyskówki, no bo to jest po prostu bez sensu.
Super, bardzo mi się podoba to podejście, bo większość osób, myślę, które wypowiadają się negatywnie na ten temat, to mogą być tacy kanapowi znawcy, bym powiedział, którzy nie byli nigdy wyżej niż hala gąsienicowa i wydaje mi się, że mogą oceniać sytuację, która dzieje się na 7-8 tysiącach metrów, gdzie w ogóle ciało i umysł pracuje zupełnie inaczej, ale...
Tak, bo no, czytając te komentarze, bo one też oczywiście do nas docierały, to miałem wrażenie, że niektórzy sądzą, że Tomek Mackiewicz i Elizabeth Revole zgubili się w lesie i jedyne, co musimy zrobić, to po prostu ubrać kurtki, buty i pójść i ich poszukać. Tak? Jakby no, ludzie sobie nie zdają sprawy, że jest kilka, może kilkanaście osób na świecie, które w ogóle są w stanie dotrzeć na 7 tysięcy metrów zimą w Karakorum czy w Himalajach. Mniej osób było zimą na 8-tysięczniku niż na powierzchni Księżyca. Łatwiej jest nam kogoś ściągnąć z orbity okołoziemskiej niż z ataku szczytowego zimą na 8-tysięcznik. Nie ma jakichś cudownych marines, himalajstów z gromu, sił specjalnych, które można by tam zrzucić, które mogą kogoś uratować. Po prostu nie ma. Nie mamy takich możliwości. To jest tak bardzo fascynujące i pociągające w tym himalajzmie zimowym, że w tym świecie, w którym wydaje się, że wszystko już jest odkryte i człowiek opanował przyrodę, cały czas mamy miejsca, które są tak bardzo niedostępne, tak?
Dokładnie, to co powiedziałeś, czyli z jednej strony jest coś takiego jak obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, ale z drugiej strony on nie obowiązuje, jeśli to naraża bezpośrednio twoje bezpieczeństwo czy zdrowie, więc tu tak naprawdę była wasza, razem z Anisem, indywidualna decyzja, ale myślę, że o tym też porozmawiamy, jeszcze nawiązując do tych mediów, bo mówią o was media, a jeśli mówią o was media, mówią też o was ludzie. i relacja z waszego wejścia czy ratowania właśnie wspomnianej wcześniej Elizabeth Revol była relacjonowana również przez CNN czy BBC. I zastanawiam się, czy to pomaga też w pozyskiwaniu w pewnym sposób sponsorów na takie wyprawy.
No, na pewno tak. Ja jestem wspinaczem, kocham to wspinanie. Jedyne, czego tak naprawdę pragnę, to wspinać się, tak? Ale oczywiście do tego potrzebne są fundusze i zawsze się śmieję, że być może najtrudniejszym elementem każdej wyprawy jest po prostu znalezienie tego zaplecza finansowego, zorganizowanie takiej wyprawy i niewątpliwie ten rozgłos w tym pomaga. Dlatego ja gram w tą grę z mediami, staram się to robić na własnych zasadach, staram się sprzedawać swoje życie sportowe, a na przykład nie życie prywatne. Wypracowałem na przestrzeni czasu szereg zasad, którymi się kieruję w tych kontaktach z mediami i jakby też nie chcę na media narzekać, bo są mi niezbędne do pracy. Znam wielu świetnych dziennikarzy, bardzo profesjonalnych i rzetelnych. Znam też wielu zupełnie nierzetelnych i parę razy z mediów dowiadywałem się na przykład o tym, co robię albo gdzie jestem, co oczywiście okazywało się nieprawdą. Także jakby te media są integralną częścią bycia profesjonalnym, zawodowym sportowcem i to jest jak dla mnie okej. Okay.
Bardzo mi się podoba to, co mówisz, bo wiesz, jakie prawa rządzą tym rynkiem, jak pozyskać sponsorów, wiesz, za jakie sznurki pociągnąć, bo często pasjonaci nie zdają sobie sprawy z takiego zaplecza, jakie za nimi stoi, że to, co ty przed chwilą powiedziałeś, czyli żeby tam wejść, żeby realizować swoją najgłębsze pasje, musisz też mieć w pewien sposób swój brand, jako Adam Bielecki, też dzięki temu jesteś pokazywany w mediach, też to, co ty robisz, jest sprzedawane w pewien sposób do sponsorów, są pozyskiwane pieniądze, więc bardzo fajne jest to, że robisz to świadomie. A nawiązując jeszcze do tej wyprawy, zastanawiam się...
Jeszcze powiem, bo to jest też ciekawe. Wiesz, no gdybym ja mógł całe życie się wspinać, nigdy nie rozmawiając z żadnym dziennikarzem, to ja bym był bardzo szczęśliwym człowiekiem i pewnie bym to robił. Jakby nie potrzebuję dla, nie wiem, karmienia własnego ego, występowania w mediach. Jakby nie w ten sposób buduję poczucie własnej wartości. Natomiast tak jak mówisz, zdaję sobie sprawę z tego, jakie są reguły gry i był taki moment w moim życiu, albo jeszcze inaczej, tak? Jakby w środowisku górskim, wspinaczy, jest takie romantyczne podejście, że no to, co my robimy, to jest takie trochę wznoślone i to media, to jest takie sprzedawanie tego i tak się nie powinno, my tak romantycznie powinniśmy dla samych siebie iść w te góry i szukać tam oświecenia. I ja w pewnym momencie zrozumiałem, że no dobrze, ja sobie mogę tutaj być romantycznym, sfrustrowanym facetem, który siedzi w barze i mówi, że kiedyś się zapowiadałem na świetnego wspinacza, ale mnie ten romantyzm zeżarł, albo mogę po prostu sprzedać jaką część tego, co robię, ale dzięki temu móc to po prostu robić. I ja to widzę też u części kolegów, którzy są świetnymi wspinaczami, ale którzy się miotają, tak? I jakby nie potrafią sobie trochę z tym poradzić sami ze sobą w głowie, tak? Bo z jednej strony, no bo chcieliby jeździć na wyprawy, chcieliby się wspinać, no a z drugiej strony nie chcą chodzić do mediów i jakby czują, że to jest jakieś, nie wiem, nie w porządku, nie okej, okay, ale i tak to robią, ale wtedy wychodzi to dosyć nienaturalnie, no bo oni nie są do tego przekonani. No i koniec końców robią to wszystko na pół gwizdka i nie do końca fajnie to wszystko wychodzi. Ja mam akurat tutaj taki spokój, tak? Poukładałem sobie to w głowie, wiem jakby jaka część tego, co robię, jest na sprzedaż i jakby sprzedaję to w pełni świadomie.
Tak jak powiedziałeś, nie do końca to wychodzi, bo brakuje takiej spójności i wiarygodności w ich wizerunku, że to, co przedstawiają, nie jest zgodne z tym awatarem, który jest kreowany w social mediach, ale to, co powiedziałeś, jest niesamowicie ważne w dobie kupowania followersów na Instagramie, gdzie każdy chce być gwiazdą, każdy chce być znanym sportowcem, celebrytą, mieć dużo lajków na Facebooku, followersów i taka naturalność. I to, co powiedziałeś, że gdybyś mógł nie wychodzić do mediów i mógł się wspinać pół życia, bo drugi oczywiście musi być z rodziną, to byś to robił. To jest bardzo ważne. A jeszcze nawiązując do tej wyprawy, bo oglądałem ostatnio pewien dokument dziennikarza, chyba to było z TVN24, ale to był jakiś dokument pokazany w internecie, gdzie ten dziennikarz dołączył do was podczas ostatniej chyba wyprawy narodowej na K2 i zastanawiam się, czy mógłbyś powiedzieć w ogóle, jakie są mniej więcej koszty takiej wyprawy, bo z tego, co on naliczył, to wasza karawana, bo wy byliście tam około 3 miesięcy, wasza karawana liczyła około 120 osób.
No nie, nasza karawana liczyła 190, znaczy 195 to mieliśmy samych tragarzy.
195 tragarzy.
Przy czym to jest mały ułamek osób, które musiały donieść sprzęt do bazy, bo mówimy tylko o tych tragarzach, którzy szli z nami zimą do bazy. wtedy, kiedy niesie się tylko absolutnie niezbędny sprzęt, bo przecież większość sprzętu potrzebnego do wspinaczki, do zaopatrzenia bazy i do naszego tam funkcjonowania przez 2 miesiące zostało przeniesione już latem, czy tam jesienią, a wyniesione dopiero latem. Także tych tragarzy de facto było zaangażowanych w wyprawę dużo więcej.
Nawet nie chcę podejrzewać, ile osób w ogóle jest zaangażowanych, licząc w ogóle wasz wyjazd, wyloty, rezerwacje, takie wyjazdy, ale...
No właśnie, wbrew pozorom nie aż tak dużo. Ludziom się wydaje, że my jesteśmy trochę jak NASA i że tu pracuje jakby cały sztab ludzi, ale nawet w przypadku tak olbrzymiego przedsięwzięcia jak wyprawa zimowa na K2, która jest też wyjątkowa w mojej karierze wspinaczkowej, bo jednak te wszystkie inne wyprawy, w których brałem udział, były wielokrotnie mniejszymi projektami, mniej licznymi, dużo tańszymi, ale tak czy inaczej, to jest tak naprawdę dosyć wąskie grono zapaleńców. Większość ludzi, które pracują jako po prostu robią to z pasji, niekoniecznie zarobkowo, więc mogłoby się wydawać, że tutaj pracuje sztab specjalistów, a tak naprawdę my to wszystko robimy własnym sumptem.
Czy nie jesteś w stanie powiedzieć mniej więcej, ile kosztuje taka wyprawa, jeśli samych tragarzy około 200 wchodzi z wami na pierwszy obóz?
Wiesz co, wiem, że ten koszt wyprawy to jest poza mną zupełnie i ja na szczęście nie musiałem się tym zajmować, przejmować i interesować, ale wiem, że to był koszt, no powyżej tam chyba 1 000 000 złotych był budżet tej wyprawy. Mogę ci powiedzieć mniej dokładnie, jak wyglądają te moje wyprawy i jakie to są koszty.
Jasne, to myślę, że zaraz na pewno przejdziemy do tego tematu, a jeszcze na chwilę odchodząc od tej wyprawy na K2, a może i nie, w zależności od tego, jak odpowiesz na to pytanie, bo powiedziałeś taką bardzo ciekawą rzecz, że nie interesuje mnie na przykład korona Himalajów, zdobywanie, tak jak powiedziałeś, takich turystycznych szczytów, bo to jest kolekcjonerstwo, zaprzeczenie takiego twojego podejścia do gór. Więc jeśli nie zdobywanie korony Himalajów, to co jest takim twoim głównym planem? Jaki jest cel wyżej dla ciebie teraz?
Każda góra jest wyjątkowa. Ja czasami mówię, że jakby z górą jak z kobietą. Ja się zakochuję i nie planuję iluś tam kobiet, tak? Teraz jestem w szczęśliwym małżeństwie, więc w ogóle to porównanie trochę traci na aktualności i może powinienem przestać go używać, ale...
Może żona nie będzie słuchać, bo powiem,
ale
żeby...
Ale to, co chcę powiedzieć, to, że jakby każda wyprawa jest szczególna i takie plany właśnie zdobywania korony Himalajów czy korony Ziemi kojarzą mi się z takimi 5-latkami, jakby źle mi się kojarzą, tak? Kojarzą mi się z tick listą, gdzie odhaczamy po prostu kolejne cele, a dla mnie każda wyprawa to jest jakieś przeżycie bardzo intensywne i duchowe, i fizyczne, i pełnowymiarowe. Każda wyprawa w pewnym sensie też mnie odmienia, więc ja nie wiem, czy po kolejnej wyprawie w Himalaje nie stwierdzę, że kurczę, dostałem w kość, teraz to chcę po prostu powspinać się w słonecznej skale na 25-metrowych drogach sportowo. Więc jakby obce mi jest takie kolekcjonerstwo. To, co mnie w górach pociąga na pewno spośród tych licznych aspektów wspinania, tak? No bo możemy wymienić, tak? Aspekt sportowy na pewno, tak? Aspekt partnerstwa, aspekt estetyczny, no bo widoki, które podziwiamy, są absolutnie fenomenalne. Aspekt duchowy czy wręcz mistyczny. Na pewno można też wyróżnić aspekt eksploracyjny. I jakby każdy z tych, które wymieniłem, jeszcze parę innych moglibyśmy wymienić, to ten aspekt eksploracyjny dla mnie osobiście jest bardzo istotny, tak? Bycie tam, gdzie nikogo wcześniej nie było. Poprowadzenie nowej drogi to jest coś, co mnie osobiście bardzo ekscytuje. A druga rzecz, która... Ja też się zmieniam jako wspinacz, dojrzewam, dorastam i na przestrzeni czasu jakby kiedyś moim celem było w ogóle przekroczenie tej magicznej bariery 8000 metrów. Jakby później zdobycie 8000 zimą, czy poprowadzenie nowej drogi na 8000. A też z biegiem czasu zrozumiałem, że to na jaką górę wejdę, to jest jedna rzecz. Ale to w jakim stylu wejdę, to jest druga rzecz, która z biegiem czasu zaczyna być dla mnie coraz bardziej istotna. I ten styl wejścia zaczyna być trochę obsesją, nawet bardziej niż sama góra.
Powiedziałeś też taką bardzo ciekawą rzecz o tej funkcji eksploracyjnej, bo przeżycia możesz też złapać wchodząc na Mont Blanc czy Kilimandżaro, ale tutaj w twoim przypadku to jest też sport wyczynowy i szukasz czegoś nowego, tego takiego uczucia, którego jeszcze można powiedzieć, że nikt przed tobą nie odczuł, więc to jest, myślę, no, tak
na
bardzo
pewno, jakby,
ciekawe.
Na pewno himalaistów łączy coś z odkrywcami, tak? To jest jakby potrzeba chodzenia w góry czy wspinania się wynika z tej ciekawości czysto ludzkiej, tak? Czysto ludzkiej ciekawości tego, co jest za rogiem. której chyba zwierzęta nie mają, tak? Nie idą po prostu eksplorować, ryzykując zdrowie czy wręcz życie, właśnie ze względu na ciekawość, tak? A my tej ciekawości mamy dużo, ja mam w tej ciekawości w sobie bardzo dużo. Potrafię czasami 3 tygodnie się wspinać jakąś ścianą po to, żeby zobaczyć, co jest po drugiej stronie grani. I z utęsknieniem czekam na ten moment, kiedy po 3 tygodniach w końcu dotrzemy na tą grań i już zmęczony trochę tym widokiem, ciągle takim samym, zobaczę, co jest, jaka jest druga połówka tego widoku, tak?
Zanim, Adam, przejdziemy do tego, co się dzieje dalej na tych 7-8 tysiącach metrów, to czy mógłbyś powiedzieć, jak wyglądają takie etapy wejścia na szczyt od momentu, powiedzmy, wylądowania na lotnisku w Pakistanie? Na przykład nawiązując do tej twojej ostatniej wyprawy, tak? Czyli lądujesz na lotnisku w Pakistanie. Jakbyś mi 2 słowa powiedzieć, jak wyglądają te etapy i czym są te obozy, w których musicie się aklimatyzować?
Widzisz, znowu nie jest łatwo, tak? Bo to nigdy nie jest takie proste, zależy od tego, jakim stylu będzie działać wyprawa. Ale zawsze najpierw oczywiście musimy tą wyprawę przygotować, zaplanować, znaleźć zaplecze finansowe, przygotować sprzęt, zebrać zespół, ogarnąć kwestie biurokratyczne związane z pozwoleniami, biletami, ubezpieczeniami, etc. Lądujemy w stolicy kraju, jeżeli chodzi o 8-tysięczniki, to jest to najczęściej albo Katmandu, czyli Nepal, albo Islamabad, czyli Pakistan. Stamtąd przedostajemy się albo samochodem, albo samolotem do ostatniej jakby dużej miejscowości, która już jest jakby na przedgórzu czy pod samymi górami. No i najczęściej stamtąd jedzie się już jeepami do ostatnich siedzib ludzkich i tam następuje sformowanie karawany. Jakby każda współczesna wyprawa, nawet ta działająca w stylu sportowym, w stylu lekkim, nawet małe wyprawy dwuosobowe, na etapie dojścia do bazy, czyli tego obozu głównego, korzystają z usług lokalnych tragarzy, porterów. No dlatego, że ta baza będzie naszym domem przez miesiąc, 2 miesiące trwania wyprawy. No i potrzebujemy oczywiście dużo paliwa, dużo jedzenia. Sporo sprzętu też potrzebujemy po to, żeby na górze działać. Czym większa, bardziej liczna wyprawa, czym bardziej ciężki styl działania takiej wyprawy, tym tego sprzętu jest więcej. W związku z czym mamy tych tragarzy, mamy jakiegoś kierownika karawany. Najczęściej organizacją tego zajmuje się wyspecjalizowana agencja. No i kilka dni idziemy do bazy, zakładamy taką bazę. No i teraz jakby to, jak dalej te nasze poczynania będą wyglądały, już zależy od tego, jaki przyjęliśmy styl działania. I teraz mamy z jednej strony tradycyjny, ciężki styl wyprawowy. Tak działała ostatnia wyprawa zimowa na K2. Ten styl jakby był pierwotny w górach wysokich. Tak działały wyprawy brytyjskie, pierwsze wejście na Everest, pierwsze wejścia na 8-tysięczniki, czy pierwsze wejścia zimowe na 8-tysięczniki. Właśnie w takim stylu były dokonywane. I to jest najczęściej liczny zespół, który korzysta z dużej ilości sprzętu. I działa to w ten sposób, że działamy w podgrupach, w zespołach 2-3-osobowych, w takim systemie trochę zmianowym. I teraz z tej bazy wychodzimy w górę podczas każdej wyprawy. Jest mniej więcej, każdy zespół wychodzi 4 do 6 razy w górę i teraz cele każdego kolejnego wyjścia mogą być następujące. Albo znalezienie drogi i założenie kolejnego obozu, albo założenie stałych lin, tak zwanych poręczówek pomiędzy tymi obozami na trasie, no bo jeżeli wspinamy się pierwszy raz, to wspinamy się za pomocą raków, czekanów, ale w momencie, kiedy już położymy te liny, to w tych kolejnych wyjściach mamy taki przyrząd, który nazywa się Jumar, to jest takie urządzenie z rączką, wpinamy ten przyrząd w linę, on w górę się przesuwa, w dół się blokuje, no jakby mamy już bezpieczną niemalże windę, można powiedzieć, tak, mamy stałą asekurację, nie potrzebujemy się już jakby wspinać, tylko za pomocą tego przyrządu zdobywamy wysokość, to umożliwia
przyznam,
też
że
nas...
Przyznam, że nie wiedziałem, że zadałem tak długie pytanie.
Najwyżej sobie wytniesz.
Myślę, że mógłbyś zrobić wykład na ten temat, ale super.
Właśnie robię. Czyli zakładanie lin poręczowych. Trzecim celem tego wyjścia może być wyniesienie sprzętu, czyli zabezpieczenie, wyposażenie tych poszczególnych obozów. Jednocześnie każdy z tych wyjść ma na celu zdobywanie aklimatyzacji, czyli przyzwyczajanie naszego ciała do atmosfery ubogiej w tlen. I teraz każde kolejne wyjście może być mniej więcej 1000 metrów wyżej niż poprzednio osiągnięta wysokość. No i w momencie, kiedy są przygotowane już te powiedzmy 3 albo 4 obozy na górze, są one zaopatrzone, no to wtedy idzie atak, no i zespół wyrusza z bazy, wypoczęty, idzie do obozu pierwszego, tam sobie śpi, następnego dnia do drugiego, tam już jest najczęściej śpiwór, jakiś tam sprzęt, obóz trzeci, czasami czwarty, szczyt i dół. Na drugim końcu mamy wyprawy zupełnie lekkie, w czysty styl alpejski, który polega na tym, że przyjeżdża najczęściej mały zespół, 1, 2, 3, 4-osobowy, większe wyprawy już nie działają w stylu alpejskim. Przyjeżdża do bazy, pakuje się w tej bazie, rano wychodzi, zakłada obóz pierwszy, rano ten obóz zwija, idzie dalej, zakłada obóz drugi, rano go zwija, trzeci, czwarty, tyle ile obozów jest na danym szczycie, szczyt i na dół. Oczywiście, żeby działać w stylu alpejskim, potrzebna jest uprzednia aklimatyzacja, czyli gdzieś już musieliśmy przyzwyczaić ten nasz organizm do przebywania na dużej wysokości. No i oczywiście ja pokazałem dwie skrajności, tak? Taka klasyczna ciężka wyprawa plus taka super lekka wyprawa. Jest też wszystko to, co jest pomiędzy, czyli niektóre wyprawy działają w takim stylu mieszanym, czyli na przykład zakładam, czysty styl alpejski wyklucza używanie lin poręczowych, nie?
No, jasne.
To jest takie pytanie typu, ile kosztuje samochód? Jaki samochód, nie? Jak wygląda no tak. wyprawa? Jaka wyprawa?
Okej, okay, ale to jest też bardzo fajnie, że zrobiłeś, można powiedzieć, takie 4-5-minutowe szkolenie, bo myślę, że większość osób, które nawet interesuje się himalajzmem, ale nawet słyszały, a wiem, kto to jest ten Adam Bielecki, słyszałem o nim w TVN24, wysłucham podcastu, ale myślę, że ich wiedza może się gdzieś tam skończyć na tym, że z mediów uratowałeś Elisabeth Revol, jesteś himalajstą i twoim celem jest K2, więc myślę, że powiedzenie kilka słów więcej na ten temat jest, myślę, fajnie dla w ogóle dla całego sportu i dla oświadomienia ludzi, czym to się w ogóle je.
Ja mam jedną uwagę. Jakby nawet wszystko zostało wycięte ewentualnie, to chciałbym, żeby się przebiła taka informacja, że baza jest jedna, a to, co powyżej, to są obozy. Nie ma drugiej, trzeciej bazy. Ale jest pierwszy, drugi, trzeci obóz.
Ale tego nie wytniemy, obiecuję, pójdzie wszystko na pewno. A jeśli już jesteśmy, Adam, i mamy ten najwyższy obóz rozbity, jesteśmy gdzieś tam na tych 7-8 tysiącach metrów i to mnie interesuje mnie najbardziej, bo dużo też czytałem o tym, co tam się dzieje nie tylko z twoją głową, z twoim ciałem, ale zastanawiam się, co ty w ogóle czujesz, będąc na takiej wysokości, będąc na takim ostatnim etapie.
Wspinanie zimowe w górach najwyższych to jest jakby jedna z działek, którymi ja się we wspinaniu zajmuję. Tak naprawdę nie jest to jakaś moja największa życiowa pasja, to wspinanie zimowe. Wspinanie zimowe w górach najwyższych jest bardzo obciążające fizycznie, psychicznie. Nie mógłbym co roku jeździć na takie wyprawy. Na chwilę obecną w takim mojej hierarchii celów na pierwsze miejsce wysuwa się obsesja poprowadzenia nowej drogi w stylu alpejskim, czystym stylu alpejskim na 8-tysięczniku. I okay. takie coś chciałbym zrobić latem. I jakby to jest coś, co teraz rozpala moją wyobraźnię.
Jasne. Jeśli miałbym bardziej konkretnie zadać to pytanie, to ostatnio czytałem o takich zaburzeniach psychicznych towarzyszących pobytowi na dużych wysokościach i nawiązując już do tych pierwszej części rozmowy, w której rozmawialiśmy też o takich kanapowych znawcach, którzy często mogą oceniać to, co robisz, siedząc w ciepłym fotelu, oglądając telewizję. I zastanawiam się, bo w każdej takiej sytuacji ekstremalnej człowiek sięga gdzieś do takich granic możliwości, będąc na 7-8 tysiącach metrów i często te granice przekracza. I kiedy wysiłek przekracza taką naturalną wydolność i odporność organizmu, pojawiają się takie patologiczne problemy, jakiś motyw halucynacji w formie omamów słuchowych czy jakichś wzrokowych. Miałeś kiedyś do czynienia z
tak,
takimi rzeczami?
Tak, no, oczywiście to nasze funkcje poznawcze są mocno upośledzone, mózg jest niedotleniony, dochodzi do tego skrajne często zmęczenie, odwodnienie, wyczerpanie, silny stres i to stres, który nie działa przez 5 minut, godzinę, tylko stres, który działa na przykład przez kilka dni, a czasami wręcz tygodni, tak? I kumuluje się, czy ta kulminacja następuje podczas zejścia, czy podczas jakiegoś wypadku. I często wtedy uruchamiają się te mechanizmy choroby. Moim zdaniem jest to swego rodzaju samoobrona organizmu. No ja miałem taką sytuację najbardziej ewidentną, może najpierw od takich łagodnych, tak? Takie łagodne zaburzenia percepcji na przykład miałem podczas ataku szczytowego na K2 latem, kiedy ta aklimatyzacja moja nie była najlepsza. No i to było akurat takie dosyć mnie bawiło wręcz, czyli bawiłem się takim zaburzeniem percepcyjnym, że w momencie, kiedy atak rozpocząłem o 10 wieczorem, wspinałem się przez całą noc i o wschodzie słońca Nagle się zorientowałem, stanąłem, żeby chwilę odpocząć, żeby coś zjeść i się napić. I się zorientowałem, że w momencie, kiedy przenoszę punkt skupienia wzroku, to na chwilę obraz mi drga jak w zepsutym telewizorze. I to było na tyle ciekawe, że przez parę sekund się bawiłem tym złudzeniem optycznym. Po prostu przenoszę to wzrok i mówię, o kurczę, ale fajnie, o, ale ciekawe, nie? Oczywiście potem trzeba było się skupić na wspinaniu, jakby szybko o tym zapomniałem i trzeba było się skoncentrować. I to są takie zupełnie delikatne zaburzenia, tak? Ale często zdarzało mi się już na tych dużych wysokościach, czyli powyżej 7800 metrów nad poziomem morza, w tak zwanej strefie śmierci wysokościowej, czyli na tej wysokości, na której tlenu jest po prostu za mało. Nasz organizm obumiera, jest za mało tlenu, ażeby zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na ten tlen. Jest silny deficyt. No i zdarzało mi się, że na przykład widzę jakiś kamień, wydaje mi się, że to siedzi człowiek, ja sobie zdaję sprawę, że tam nikogo nie może być, więc to na pewno jest kamień. I z jednej strony mózg działa jakby poprawnie i wie, że to jest halucynacja, czy to jest jakiś omam wzrokowy czy słuchowy, no a z drugiej strony widzimy to, tak? Więc to są takie sytuacje, które mnie wprawiają w jakieś takie poczucie, że czuje się człowiek nieswojo. No taki najbardziej drastyczny przykład halucynacji w moim przypadku miał miejsce podczas zejścia z Makkalu. To piąta co do wysokości góra na ziemi. Mój pierwszy ośmiotysięcznik. Brakowało mi jeszcze wtedy doświadczenia. Trójka z nas weszła na wierzchołek. Tomek Wolfart, Artur Heiser i ja. Niestety w bardzo dramatycznych okolicznościach zejścia w pewnym momencie się rozdzieliliśmy. Ja zszedłem do niższego obozu po tlen. Chciałem wrócić do góry. Miałem problem z tym powrotem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że tak naprawdę po ataku szczytowym na wysoki ośmiotysięcznik bez tlenu taki powrót jest de facto niemożliwy. Nie ma za bardzo w historii przypadków, żeby taki plan, który ja sobie wtedy wymyśliłem, się powiódł. No i miałem taką sytuację, że słyszałem na początku, próbując iść do góry wbrew sygnałom płynącym z własnego organizmu, słyszałem takie gwizdanie, takie cichutkie, takie. No i ono, na początku to ignorowałem, powtórzyło się drugi, trzeci raz. Stwierdziłem, że kurczę, coś dziwnego, ale to na pewno halucynacje, przecież tu nikogo nie ma, chociaż oczywiście odruchowo się za każdym razem obracałem i rozglądałem, po czym znowu usłyszałem takie. Zamarzniesz, takim głosem, creepy głosem jak z japońskiej kreskówki czy horroru, takiej małej dziewczynki. No i to był taki moment, że ja zrozumiałem, że jakby mam halucynację. Wiedziałem, że to jest halucynacja, ale ona sprawiła, że to był taki pierwszy moment, kiedy zamiast bezmyślnie realizować jakiś plan, ja siadłem na śniegu, zacząłem się zastanawiać i zrozumiałem, że to, co robię, jest szaleństwem, że w momencie, kiedy ja będę uparcie szedł do góry, a moi koledzy nie będą schodzić, tylko rozbiją się gdzieś tam powyżej, to ja prawdopodobnie nie przeżyję kolejnej nocy. Jakby ta halucynacja sprowokowała mnie do tego, żeby przemyśleć tą sytuację i żeby podjąć jedyną w tym momencie słuszną decyzję o wycofaniu się i o schodzeniu. Jak się potem okazało, miałem rację, błąd popełniłem wcześniej, ale już w tym momencie ja musiałem po prostu schodzić. Przy czym, tutaj było gwizdanie i jedno słowo. Jak czyta się relacje niektórych kolegów, to ta moja halucynacja była bardzo skromna i uboga. Znamy przypadki ludzi, którzy rozmawiają, dzielą się czekoladą z nieistniejącym, wyimaginowanym partnerem, włącznie z tym, że są himalajści, którzy widzieli budkę z lodami, a na ośmiotysięcznikach był kolega, który widział, jak z buta innego kolegi wyleciała czarownica na miotle. Także niektóre te halucynacje są dużo bardziej spektakularne.
Jurek Kukuczka też gotował dla dwóch osób podczas swojej samotnej wyprawy, więc to wszystko się łączy, ale to wszystko jest, myślę, w pewien sposób związane z taką swoją świadomością, bo też powiedziałeś kiedyś, że na pewnym etapie powyżej tam, nie wiem, czy 7-8 tysięcy metrów już musicie w pewien sposób sprawdzać swoją świadomość, prawda? Czy macie na to jakieś sposoby? Rozumiem, że wchodzicie we dwóch, prawda? Więc to znaczy asekurujecie siebie, więc czy jeśli musisz mieć takie, bym powiedział, bezgraniczne zaufanie dla swojego partnera, to czy w jakiś sposób myślisz o tym, czy on jest w tej chwili w pełni świadomy?
No tak, jednym z takich podstawowych elementów braterstwa, Liny, partnerstwa, jest uczciwość wobec siebie i wobec swojego partnera. To znaczy w momencie, kiedy coś się ze mną dzieje nie tak, to ja mam obowiązek poinformować swojego partnera o tym, że coś jest nie tak, a nie zaciskać zęby i udawać, że nic się nie dzieje, bo tak naprawdę jeżeli ja będę miał problem, to nie tylko ja będę miał problem, tylko obydwaj będziemy mieli problem. Natomiast no tutaj z kolei podstawowy kłopot polega na tym, że jeżeli mówimy o obrzęku mózgu, czyli tej najbardziej drastycznej formie choroby wysokościowej, czy można wręcz powiedzieć ostatecznej formie, bo jakby najgroźniejszym objawem choroby wysokościowej jest właśnie obrzęk mózgu albo obrzęk płuc, jest to, że człowiek jakby nie jest świadomy swojego stanu. To trochę tak jak ktoś mówi, chyba jestem pijany, to pewnie nie jest, bo wszyscy, którzy są pijani, to twierdzą, że się czują świetnie. To trochę podobnie jest z osobami, które mają obrzęk mózgu. Jeżeli ktoś mówi, stary, źle się czuję, chyba mam obrzęk mózgu, to znaczy, że tego obrzęku nie ma. Jednym z takich no, charakterystycznych rzeczy dla obrzęku mózgu jest nieświadomość własnego stanu. No i są takie metody, że jeżeli widzę, że mój kolega zaczyna być trochę niezborny ruchowo, albo zaczyna trochę gadać od rzeczy, albo wykazuje się niepoprawnym optymizmem, no to rzeczywiście zadajemy mu takie pytania kontrolne. Takim bardzo klasycznym testem jest odliczanie wstecz, czyli prosimy kolegę, żeby od 100 odliczył wstecz.
A dlaczego wstecz akurat?
Bo do przodu, jakby normalne liczenie, jest procesem zautomatyzowanym. I nawet będąc zupełnie nietomnym, my jesteśmy w stanie to robić. Nawet osoby z afazją, nawet osoby z afazją, z uszkodzeniami ośrodka mowy, czynności automatyczne, czyli na przykład piosenki, wyliczanki, wierszyki, potrafią powtarzać zupełnie nieświadomie, bo to jest automatyczne, inny obszar mózgu za to odpowiada. Natomiast jeżeli mamy odliczyć wstecz, to już musimy się skupić i musimy wykonać pewną raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Każdy policzy zawsze o każdej porze dnia i nocy, ale jakbym ci kazał to zrobić wstecz, to już tego tak szybko nie zrobisz, nie? Bo to już nie jest zautomatyzowane. I to robi olbrzymie wrażenie. Byłem świadkiem sytuacji, kiedy poprosiłem kolegę o to, żeby odliczył wstecz. No i facet, który normalnie z tobą rozmawia, oczywiście wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale facet patrzy ci prosto w oczy, zaczyna liczyć i liczy 100, 98, 76, 74, 63... Ty robisz wielkie oczy, on widzi, że ty robisz wielkie oczy, więc pyta, ale co się dzieje? No przecież liczę. Ja mówię, no ale stary, no przecież źle liczysz. Jak to źle liczę? No przecież dobrze liczę. I wtedy wiesz, że czas na to, żeby podać diuramid, deksametazon, czy tam nifedypinę.
To właśnie, to było moje zrzucić kogoś kolejne pytanie, bo rozumiem, że jeśli widzisz, że twój partner jest nieświadomy albo utracił świadomość ze względu na ten obrzęk płuc czy obrzęk mózgu, to właśnie podajesz mu wtedy, rozumiem, tak, leki jakieś, tak?
Tak, mamy, działamy farmakologicznie. I natychmiast schodzimy na dół. Jakby najlepszym lekiem na chorobę wysokościową jest szybka utrata no tej tak. wysokości.
Ma to sens. A powiedz mi, jakie jest tempo w ogóle wchodzenia? Jeśli już jesteś powiedzmy na 7,5 tysiąca metrów i gdzieś tam przygotowujesz się do ataku szczytowego, to w jakim tempie?
No to tempo idziesz? Jest żałośnie wolne. Ja zawsze się śmieję, że gdyby zrobić taki film w czasie rzeczywistym, taki streaming na YouTubie, takiej wspinaczki w Himalajach, to byłaby to najnudniejsza rzecz w internecie. Dlatego, że my jakby idziemy niezwykle powoli. Tak naprawdę na każdy krok przypadają 2, nawet 4 wdechy, wydechy. Pamiętam, że podczas wejścia letniego na szczyt K2, gdzie to jest wysoki 8-tysięcznik, no to maks, który ja byłem w stanie zrobić w ciągu, to było około 15 kroków, jak byłem w stanie zrobić 20 kroków i to w rytmie takim, że robię krok i jest krok, tak? I byłem w stanie zrobić tylko 20 kroków w takim rytmie, a potem musiałem zrobić dłuższą przerwę. No to oczywiście odbywa się to bardzo powoli. Przez resztę czasu my rozbijamy obóz, gotujemy wodę. To zajmuje bardzo dużo czasu. Oczywiście wodę uzyskujemy topiąc śnieg. Tego tlenu jest mało, więc ten ogień też się jakby no, daje mało ciepła, bardzo mało wydajny energetycznie jest ten proces topienia śniegu. Stopienie litra, czy to zagotowania litra wody na wysokości 7,5 tysiąca metrów zajmuje około godziny czasu. No biorąc pod uwagę to, ile musimy wypić, to wiadomo, że bardzo dużo czasu zużywamy na topienie śniegu. No potem śpimy, a potem się znowu wspinamy w takim wolnym tempie. Więc to rzeczywiście odbywa się wszystko w takim, trochę jak w zwolnionym, jak w takim slow motion, jak w zwolnionym tempie.
To prawda, rzeczywiście film byłby nudny, ale nie wiem, czy słyszałeś o wyczynie Andrzeja Bargiela, który zjechał na nartach z K2. Był cały też bardzo, myślę, ciekawy film, na szczęście dwuminutowy, który gdzieś tam w jakiś sposób wleciał na 8 tysięcy metrów dronem i
no tak,
zrobił
ale
całą
widziałeś,
relację z jego...
Ale, no i znowu, nie? I to bardzo dobrze przywołany przykład. Czy widziałeś, w jakim tempie Andrzej zjeżdżał z tego K2?
Jakby to jest zsuwanie się.
No i w jakim tempie? Jakby ludzie się wydaje, że on tam szusował, nie? No nie, na tej wysokości po prostu nie da. da się szusować szybko w dół. On się zsuwał, co kilkanaście metrów musiał stanąć, żeby długo odpocząć, żeby łapać oddech, więc to też nie był taki zjazd na nartach w klasycznym tego słowa wyobrażeniu, jak robimy to na przygotowanym, wyratrakowanym stoku. Raz, oczywiście ze względu na trudności i zagrożenie, które na Andrzeja czyhały, a dwa, po prostu na tę niską zawartość tlenu. Trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że na tych dużych wysokościach my dysponujemy, no nie wiem, to trudno to tak oszacować w procentach, ale myślę, że 20-30% wydolności z poziomu morza mamy tam wysoko.
Nawiązując jeszcze cały czas do tego szumu medialnego, czasami słyszysz, że ktoś sobie wchodzi na K2 czy na Gasherbrum, ale to w rzeczywistości, tak jak powiedziałeś, jest tak, że ty robisz krok, robisz, nie wiem, 10 oddechów i to nawet ciężko jest nazwać wejściem. To jest bardziej wpełzanie się tam, bo powiedzmy z 50 metrów może ci zająć czasami kilka godzin, więc to jest
tak,
niesamowite.
No, często przecież słyszymy, że komuś brakło do szczytu 100 metrów, nie? I człowiek sobie myśli, no jak to brakło 100 metrów, przecież co to jest 100 metrów?
Sprintem 10 sekund.
A 100 metrów, to może być 2,5 godziny wspinania.
Nie? No to jest niesamowite, a jeszcze Adam, nawiązując do takich bardziej konkretnych zagadnień związanych z himalaizmem, zastanawiamy się w ogóle, jak radzi sobie twój organizm, ale pod tym kątem, że kochasz jeść i zastanawiam się, co jesz na takim ośmiotysięczniku, jeśli, nie wiem, nawet dostęp do tlenu masz ograniczony i tak jak powiedziałeś, zagotowanie wody, czy tam roztopić śnieg na wodę jest bardzo ciężkim zadaniem, a jedzenie no też jest ważne na górze, więc w jaki sposób to robicie? Czy macie jakieś liofilizjaty? Czy... Mm-hmm.
No, liofilizjaty. W bazie gotuje nam lokalny kucharz z lokalnych składników. Latem to jedzenie jest całkiem niezłe, na bieżąco jest donoszone świeże mięso, czy warzywa, czy owoce. Tego tak naprawdę nam brakuje najbardziej. Na zimowych wyprawach oczywiście jest to bardziej skomplikowane. Nie ma możliwości w trakcie trwania wyprawy, żeby coś do tej bazy donieść, więc już tych warzyw bardzo nam brakuje. One są wszystkie przemarznięte, przemrożone. Ale tak czy inaczej to jedzenie w bazie jest niezłe, trochę lepsze w Pakistanie moim zdaniem niż w Nepalu. Oczywiście podstawą wyżywienia ludzi w tej części świata jest ryż i soczewica, tak zwany dalbat w Nepalu. W Pakistanie jeszcze do tego jest trochę mięsa. Mięso to jest najczęściej albo koza, albo dzo. Wbrew pozorom to wielkie czarne zwierzę, które często widzimy na zdjęciach z Himalajów, o którym myślimy, że to jest jak. To najczęściej wcale nie jest jak, tylko to jest mieszanka jaka i krowy, czyli właśnie dzo. Jak mówię to z doświadczenia, to jest po prostu wielkie, głupie, uparte, agresywne zwierzę, które tak naprawdę nigdy nie zostało w pełni udomowione, jest półdzikie. Dlatego jakby wyhodowano dzo, które jest bardziej potulne, jest źródłem mięsa. Także to jemy w bazie i tutaj wszystko zależy od naszego kucharza. Jeżeli jest dobry kucharz, to jedzenie jest naprawdę niezłe. Natomiast powyżej bazy oczywiście my już musimy sobie sami wnieść to jedzenie i sami sobie te posiłki przygotować. Podstawą jest, tak jak powiedziałeś, żywność liofilizowana. I tutaj no, nie znam dokładnie tego procesu, ale to za pomocą po prostu obniżania bardzo temperatury i chyba tam procesu sublimacji, gdzieś tam pod ciśnieniem się odparowuje całą wodę i tak naprawdę wystarczy zalać taki posiłek wrzątkiem, przy czym też warto zaznaczyć, że na dużej wysokości wrzątek woda wrze w niższej niż na poziomie morza temperaturze. Bodajże na 7000 to jest tam jakieś 70 parę stopni. Zalewamy wrzątkiem i mamy tak naprawdę gotowy, pełnowartościowy posiłek, w którym brakuje tylko tłuszczu. Jakby w tym procesie liofilizowania też pozbawiamy posiłek tłuszczu, ale są i węglowodany, i białka. No i te liofilizaty to jest jedna rzecz, a oprócz tego mamy tak naprawdę to, co każdy z nas bierze na kemping, na wyjazd w góry. Korzystamy z gorących kubków, słodkich chwil i innych budyniów. Kisielki są niezwykle przydatne. Śmiejemy się, że łatwo wchodzą, łatwo wychodzą i w obie strony smakują tak samo. Bardzo przydatne dla żeglarzy Himalajców, dlatego że nam się nie chce jeść, tak? Jedzenie to spalanie. Spalanie to tlen, tlenu jest za mało, w związku z czym te układy, które nie są absolutnie niezbędne do przetrwania na dużych wysokościach, są odcinane. Dotyczy to również układu pokarmowego, dlatego często próba przyjęcia pokarmu na bardzo dużej wysokości prawie zawsze, a na niższej wysokości do czasu, dopóki się nie zaaklimatyzujemy też, kończy się zwrotem. Bo to też trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że Oczywiście już do 8000 metrów nie da się tak naprawdę w pełni zaaklimatyzować. To już jest strefa śmierci wysokościowej i bez względu na to, jak długo będziemy się przyzwyczajali do przebywania na takiej wysokości, tam możemy przebywać tylko przez kilka dni, a potem po prostu umrzemy. Ale na wysokości 5000 metrów my możemy przebywać bardzo długo, parę miesięcy nawet. Możemy tam w miarę normalnie funkcjonować. Przy czym oczywiście, gdyby teraz ciebie helikopterem czy mnie niezaaklimatyzowanych wwieziono na wysokość 5000 metrów, to na pewno byśmy dostali choroby wysokościowe i w ciągu 2-3 dni bardzo ryzykowne, jakby jest duże prawdopodobieństwo, żebyśmy umarli. Więc jakby to samo, co się dzieje z nami zawsze na 8000, przy słabej aklimatyzacji może się dziać też na niższej wysokości. Więc my mamy problem z apetytem, nie chce się jeść i tutaj bardzo ważne jest to, żeby to jedzenie na wyprawie było zróżnicowane i żeby sobie zabrać rzeczy, które bardzo lubimy, tak? Które są dla nas apetyczne. Ja bardzo lubię sery żółte, lubię dobre wędliny, tak jak powiedziałeś, lubię bardzo jeść i jakby jest to jedna z takich moich dużych przyjemności życiowych, więc sobie zabieram oliwki z anchoa, zabieram sobie gruyera, czyli dobry ser, zabieram sobie jakieś chorizo czy prosciutto. Jakby mam taką specjalną siateczkę super smakołyków, no bo jakbym pomyślał, że mam zjeść chińską zupkę jeszcze na tej dużej wysokości, to już na samą myśl po prostu
no jasne, czyli
robią
właśnie,
się mdłości.
Czyli radzicie sobie, bym powiedział, bardzo dobrze i zastanawiałem się też właśnie pod tym kątem trawienia przy ograniczonej ilości tlenu, ale tutaj też przy 7 i 8 tysiącach, tak jak też powiedziałeś, deliofilizaty robią robotę, ale też nawiązując jeszcze do tej słodkiej chwili, czyli zastanawiam się, jak w ogóle wyglądają takie potrzeby fizjologiczne na takim, powiedzmy, już 7000 metrów, gdzie rzeczywiście no może być to utrudnione. No.
Wiesz co, no na siusiu nie wychodzisz z namiotu, tylko sikasz do butelki. Przy odrobinie wprawy, nawet w bazie jakby też się sika do butelki, żeby nie wychodzić co chwilę w nocy, bo to trzeba się ubrać w tę odzież puchową, trzeba ubrać buty. Na dużej wysokości często te namioty są rozstawione po prostu na jakiejś półce malutkiej, więc zaraz za wyjściem do namiotu rozpościera się już przepaść. Więc to wyjście w nocy z namiotu byłoby też zwyczajnie niebezpieczne, więc my sikamy do butelek przy odrobinie wprawy. Ja to generalnie nawet się śmieję, że nie zamykam książki, którą czytam. Jestem w stanie w śpiworze się wysikać. Z potrzebami cięższego kalibru wiadomo, że już wychodzimy na zewnątrz, chociaż pewnie nie jeden kolega ma takie doświadczenie, że mu się w jakichś koszmarnych warunkach pogodowych zdarzyło robić kupę gdzieś tam do worka w namiocie. Mi się chyba tylko raz w życiu taka sytuacja zdarzyła. Załatwiamy te potrzeby szybko, tak? Ale normalnie sobie z tym radzimy. Trochę inaczej jest na wyprawach letnich, inaczej na wyprawach zimowych. Latem w bazie jest całkiem komfortowo, często ta temperatura jest dodatnia, można się normalnie wykąpać, nawet w niektóre dni można się wręcz poopalać i ta kąpiel jest przyjemna, człowiek schnie na słoneczku i jest to w ogóle fajna sprawa. Zimą oczywiście temperatura jest zawsze ujemna, ale też nie ma takiej potrzeby kąpania się, tak? Cały czas przebywamy w temperaturze głębokiego mrożenia i tak jak w chłodni przemysłowej nic nam się nie psuje, to my tam cały czas jesteśmy we wnętrzu chłodni przemysłowej i też się nie psujemy, nie śmierdzimy.
Można powiedzieć, że jak w raju tam macie, z tego co opowiadasz, lepiej być
no,
nie może.
Nie wiem, czy to jest powszechna definicja raju, natomiast to, co próbuję powiedzieć, to to, że jakby ten aspekt higieniczny tak bardzo nie doskwiera, nie?
Okay.
Na takiej wyprawie zimowej to nie jest realny problem. Jakby okay. Większym to problemem jest dla mnie czasami, jak nie wiem, jadę sobie w Tatry na dłuższy wyjazd okay. czy w Alpy, to bardziej mi doskwiera brak prysznica, bo się spocę, bo jest ciepło, bo czuję, że śmierdzę. Natomiast w Himalajach zimą jakby nie ma tego, nie ma takiego
Jasne.
Problemu.
Ja patrzę ze swojej perspektywy, zastanawiam się, jakie problemy można spotkać, będąc na takiej wysokości. Więc jeśli mówię, że dla was to nie jest problem, to znaczy, że to mogą być gdzieś tam wyimaginowane problemy dla osób, które rzeczywiście tego nie robią. A Adam, chciałbym jeszcze porozmawiać o takim temacie, jakim jest doping w himalajzmie, a co za tym idzie tlen. Czyli w normalnym sporcie dopingiem nazywamy, bym powiedział, zaawansowaną suplementację, gdzie możesz podbijać w jakiś sposób swoje wyniki, a w twoim przypadku i dla ciebie konkretnie tym dopingiem jest właśnie tlen. Dlaczego uważasz, że właśnie dostęp do tlenu to pewna forma wspomagania w himalajzmie?
Tego tak naprawdę nie trzeba uzasadniać, tak? Ewidentnie ten tlen jest wspomaganiem. Największą trudnością we wchodzeniu na ośmiotysięczniki jest to, że jest tam po prostu mało tlenu. Tak? Jakby wraz ze wzrostem wysokości ciśnienie powietrza spada. Na 5,5 tysiącach metrów nad poziomem morza mamy połowę ciśnienia z powierzchni Ziemi. Na 8 tysiącach to jest 1/3. Swoją drogą może z tego powodu bardzo himalajstów bawi, jak słyszą, że ciśnienie spadło 20 hektopaskali, jest niekorzystny biometr i kogoś boli głowa z tego powodu, bo na szczycie Everestu ciśnienie jest o 700 hektopaskali niższe. Jeżeli największą trudnością związaną ze zdobywaniem ośmiotysięczników jest to, że jest tam mało tlenu w atmosferze, no to w momencie, kiedy usuniemy tą przeszkodę, to co nam pozostaje? Jakby używanie tlenu na ośmiotysięcznikach jest robieniem z nich sześciotysięczników, tak? No i to tak naprawdę tyle na ten temat. Jeżeli mam się wspinać z maską tlenową na ośmiotysięczniki, to jest trochę bez sensu. To lepiej pójść bez maski tlenowej na sześciotysięczniki, skoro nie jestem w stanie wejść na ośmiotysięczniki bez tlenu.
Czyli rozumiem, że ty całkowicie wspinasz się bez tlenu i na wszystkich ośmiotysięcznikach byłeś bez tlenu.
Nigdy nie wspinałem się z użyciem dodatkowego tlenu, natomiast ten tlen często na wyprawach mam, bo gdyby na przykład była potrzeba, nie wiem, przeprowadzenia akcji ratunkowej, albo gdybym ja tego tlenu potrzebował, żeby zminimalizować ryzyko odmrożeń, to w ogóle bym się ani chwili nie wahał. Wiadomo, że życie i zdrowie jest ważniejsze niż zasady etyczne nawet w sporcie względem właśnie stosowania bądź niestosowania dopingu. Natomiast jeżeli chodzi o moje wejścia, to co ja robię, to jest sport. I od czasów, kiedy Reinhold Messner, Peter Hubler zdobyli Mount Everest bez tlenu, udowodnili, że to jest w ogóle możliwe, no to jeżeli mówimy o sporcie, to mówimy o wspinaniu bez tlenu, przy czym to też nie jest tak, że ja jakby uważam, że nie wolno chodzić z tlenem, czy to jest niefajne, czy to jest nie w porządku. Jeżeli ktoś nie jest w stanie, chce sobie wejść na Everest, nie jest w stanie zrobić tego bez tlenu, a niewiele osób na świecie jest w stanie zrobić to bez tlenu, no to proszę bardzo. No ale to już nie jest jakby sport, to nie jest wejście sportowe.
Czy to w pewien sposób dewaluuje wartość wejścia nasze? Powiedzmy, jeśli ktoś by wszedł na K2 i powiedział, że wszedł z tlenem, to...
Jest to zupełnie inna kategoria przejścia. Na Everest weszło ponad 7 tysięcy osób, ale tylko 200 zrobiło to bez użycia dodatkowego tlenu. Okay. Ja często zwykłem o tym mówić w ten sposób, że nawet takie wejście, bo mówimy o turystyce, tak, wysokogórskiej, trochę nie brzmi najlepiej.
Czyli
tak?
dla ciebie jakby... wejście z tlenem to jest turystyka, można powiedzieć.
Tak, natomiast też chciałbym jasno i wyraźnie powiedzieć, że to nie jest tak, jak czasami się spotykam, że a dzisiaj na tym Everestie to już tylko komercja, jak zapłacić, to cię wniosą. No nie, nie wniosą cię. Jakby nawet ci, którzy wchodzą na wyprawach komercyjnych, mają trójkę szerpów, którzy rozbijają namiot, karmią, niosą butle z tlenem, które zmieniają, jak ci się ten tlen skończy, jakby dalej trzeba na ten Everest wejść. I często to przyrównuję do przebiegnięcia maratonu, tak? Jeżeli przebiegniesz maraton w 5 godzin, szacun. Ja naprawdę gratuluję, bo większość ludzi na świecie nigdy nie przebiegnie maratonu i to, że przebiegniesz ten maraton w 5 godzin, to jest to bardzo duży sukces osobisty. Tak? To jest twój osobisty sukces. W wymiarze sportowym on nie ma żadnego znaczenia, bo ileś tam setek tysięcy ludzi na świecie biega maratony w takim czasie. Natomiast w momencie, kiedy przebiegniesz maraton w 2,5 godziny, a już w 2,20 czy 2,5, no to zupełnie o czym innym mówimy, bo to nie dość, że jest to twój oczywiście duży sukces osobisty, to jest to duży sukces w wymiarze sportowym. I tak samo jest w górach wysokich, jeżeli wejdziesz na Everest z tlenem, szerpami i z czym tam się jeszcze da, to jest to bardzo duży sukces w wymiarze osobistym i ja z całego serca szczerze takiego wejścia też gratuluję. Natomiast w wymiarze sportowym to nie ma żadnego znaczenia.
Okej, a bardzo mówisz dużo o tym wymiarze sportowym, czyli tego himalajzmu pod kątem takiego sportu wyczynowego i bezpośrednią korelacją do sportu jest taka rywalizacja. Bo jakby Himalajs nigdy z oczywistych względów nie stanie się sportem olimpijskim, ale zastanawiam się, czy jest taki element rywalizacji między wami, kto wejdzie na wierzchołek góry jako pierwszy, czyli spinacie się razem powiedzmy z Denisem Urubko i czy to ma znaczenie, czy ty pierwszy wejdziesz na ten szczyt, czy Denis jako pierwszy? Czy to nie ma żadnego znaczenia?
Nie ma żadnego znaczenia. Jakby ma znaczenie, czy w tym roku wejdą Rosjanie na K2, czy w przyszłym roku my wejdziemy na K2. Jakby to ma większe znaczenie. Czyli my się możemy jakby ścigać latami. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy w jednym zespole, nikt nie pyta, czy pierwszy na Mount Everestie był Tenzing Norgay, czy Sir Edmund Hillary. No niestety mało kto pamięta, że z Sir Edmundem Hillary wszedł tam jeszcze Nepalczyk, ale tak czy inaczej to nie ma znaczenia. Nikt mnie nigdy nie pytał, czy na szczycie Gaszebruma pierwszy byłem ja, czy pierwszy był Janusz Gołąb. Jakby nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Jesteśmy zespołem. Co więcej, ten Gaszebrum pierwszy jest bardzo fajnym tutaj przykładem, dlatego że równolegle z nami działa wyprawa międzynarodowa pod kierownictwem Gerfrida Goszla, która wchodziła, czy próbowała wejść na szczyt inną drogą. I gdybyśmy my weszliśmy na szczyt 9 marca, o godzinie 8 rano, gdyby na przykład oni weszli też 9 marca, ale 6 czy 8 godzin po nas, to tak naprawdę i oni, i my mielibyśmy tytuł pierwszych zimowych zdobywców, bo data się zgadza. Trochę to jest arbitralnie ustalone w środowisku górskim, bo tutaj różnica byłaby 8 godzin, ale gdybyśmy my weszli na przykład 9 marca o godzinie 23.50, a oni by weszli 10 marca o godzinie 12.10, no to już my bylibyśmy pierwszymi zdobywcami Gaszebruma.
Czyli liczy się doba.
Ale liczy się doba, natomiast który z członków zespołu pierwszy wejdzie na szczyt? No nie ścigamy się na ostatnich 100 metrach. Byłoby to zupełnie absurdalne. Tak przez całe wyjście współpracujemy jako zespół, a na ostatnich 100 metrów co? Rozwiązujemy się i kto pierwszy, ten lepszy. No wiadomo, że tak nie jest.
Okej, okay, a jeszcze nawiązując troszeczkę do takiej twojej głowy pod takim kątem mentalnym, bo też jesteś z wykształcenia psychologiem i zastanawiam się od takiej strony wartości, jakie himalajzm wniósł w twoje życie, czyli czego nauczyłeś się, będąc himalajstą?
To, kim jestem, to, jaką jestem osobą, co sądzę o świecie, życiu i całej reszcie, jakby bezpośrednio związane jest z tym, że od lat jestem wspinaczem i te wartości, czy te cechy, które wspinanie we mnie wykuło, no to jest integralna część mojej osobowości, więc no bardzo, bardzo szeroko pojęte pytanie, jakby trudno mi wyróżnić nawet jakieś poszczególne rzeczy, natomiast no jedną z takich pierwszych rzeczy, które bardzo wcześnie zrozumiałem i z których się jakby cieszę, jakby to jest coś, co mi wspinanie dało, to taka umiejętność rozróżniania chyba tego, co w życiu jest naprawdę ważne, a czym nie należy się przejmować. Tu podam przykład, w wieku już 15, 16, 17 lat to moje życie zaczęło kręcić się wokół wspinania. Najczęściej do liceum, do którego wtedy uczęszczałem, w piątek szedłem już ze spakowanym plecakiem i zostawiałem ten plecak w czytelni i po lekcjach z autostopem, najczęściej czasami PKP-sem czy PKP, jechałem bądź to w Skałki, bądź to w Tatry. No i jakby to były te moje wspinaczkowe początki. Cały szereg przeżyć bardzo intensywnych, tak? Jakby wspinaliśmy się w Skałkach, wspinaliśmy się w Tatrach, pokonywałem te swoje pierwsze duże ściany. Czasami szło wszystko jak z płatka, a czasami było wręcz przeciwnie, bardzo groźnie. Natomiast zawsze były to niezwykle intensywne, mocne emocje, tak? No jeżeli stoimy na występie mniejszym od parapetu 200 metrów nad ziemią, to wiadomo, że te emocje są intensywne. No i pamiętam, że był taki pociąg, który z Tatr wracał w niedzielę o godzinie 22 wyjeżdżał z Zakopanego, o godzinie 7 byłem w Tychach, biegłem tylko do domu, brałem prysznic, brałem plecak z książkami i wracałem do szkoły. Chodziłem do bardzo dobrego liceum i widziałem tych wszystkich zestresowanych ludzi, którzy łykali tabletki, bo miała pytać pani z matematyki i oni się tym niewiarygodnie przejmowali, a ten się przejmował dziewczyną, a tamten się przejmował czymś innym. A ja w ogóle nie do końca wiedziałem, o co tym ludziom chodzi, tak? Bo ja tu jeszcze jestem głową na kazalnicy, a oni się przejmują jakąś oceną z matematyki, co? Nie, no nie nauczyłem się, ale no to poprawię, chyba można to poprawić, nie? Jakby wcześniej to nie potrafiłem jakby tego wytłumaczyć, o co mi chodzi, ale teraz dopiero rozumiem, że po latach zrozumiałem, że jakby nam do życia potrzebnych, niezbędnych jest kilka takich podstawowych rzeczy, tak? Potrzebujemy zaspokoić te podstawowe potrzeby, potrzeby bezpieczeństwa, tak? Musimy mieć pełny brzuch, musimy mieć coś do picia, mamy tą potrzebę bezpieczeństwa, potrzebujemy bezpiecznego schronienia, potrzebujemy bliskości drugiej osoby. To są te rzeczy, które nam są niezbędne do funkcjonowania. Ale cała reszta to jest niesamowity bonus i to jest coś, za co my powinniśmy być wdzięczni życiu, losowi, samym sobie. To już jest drugorzędna sprawa. I też to, czym my się bardzo często przejmujemy, bardzo, to tak naprawdę nie są poważne rzeczy. Arthur Heiser wykmawiać, nie ma sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, więc możemy wyluzować. I jakby to jest mądrość, którą ja każdemu polecam do zastosowania. Często, nie wiem, mam prelekcje, występuję przed naprawdę liczną publicznością. Czasami to jest, nie wiem, najliczniejsza prelekcja, jaką miałem, to jest dla 4000 osób, tak? No i wiadomo, że wtedy dopada, człowiek stoi, zaraz ma wejść na scenę i ma przez 2 godziny przemawiać do 4000 tłumu. No i teoretycznie jest to stresogenna sytuacja, można dostać tremy, głos zaczyna drżeć, ale wtedy zawsze sobie myślę, kurczę, jest ciepło, jest sucho, sufit mi się na głowę nie zawali. Co mi się może stać? No co, że przejęzyczę się, że się zawstydzę, że powiem coś głupiego? No i co się stanie? No nic się nie stanie, jestem zdrowy, mam żonę, mam 2 cudownych dzieci, robię to, co kocham, mam piękne życie, jestem wdzięczny za to wszystko, co mam. I to nie jest powód, żeby się stresować, tak? Wiesz, póki jesteśmy zdrowi, póki jakby mamy zaspokojone te podstawowe potrzeby, no to powinniśmy być szczęśliwi. Jakby to jest też coś, co zrozumiałem dzięki wspinaniu, że szczęście to nie jest zestaw obiektywnych czynników zewnętrznych, tylko to po prostu okulary, przez które my patrzymy na świat.
Super, taka wielka mądrość życiowa, Adam, bym powiedział, z siebie bije, bo ja akurat przytoczyłeś jedną z takich metod treningu mentalnego, w którym, żeby pokonać strach, fajnie jest w jakiś sposób zdewaluować to miejsce albo czynnik, którym się stresujemy. Powiedzmy, jeśli mamy wielki mecz, to nie myślimy o tym w granicach, że ten mecz ogląda 100 tysięcy ludzi i drugie tyle, czy 3 razy tyle ogląda przed telewizorami, tylko staramy się w jakiś sposób taką ludzką, bliską twarz zobaczyć pewnej sytuacji, w którym ona nie jest aż tak wielka, jak nam się wydaje, bo to wszystko jest w naszej głowie i powiedziałeś bardzo ważne rzeczy z taką dużą pokorą, ale też powiedziałeś bardzo ciekawe o takiej wdzięczności do życia i że te wszystkie rzeczy najcenniejsze, które mamy, są bezcenne i za które nie musimy płacić. To jest super, ale to też wynika z takiego dużego doświadczenia i to jest, myślę, że bardzo fajna lekcja, którą złapałeś w górach, bo nie chcę tutaj w jakiś sposób mitycznie podchodzić do pracy w korporacji, ale osoby, które mają taki bardzo akademicki, narzucony przez system życie, czyli nauka, potem wykształcenie, prawda, w sensie studia, praca w korporacji, dzieci i życie narzucone przez system, oni nie są w stanie wyciągnąć takich lekcji z życia, z własnego doświadczenia, więc bardzo imponujący temat. Staram się ominąć to pytanie w kwestiach, która rzecz była dla ciebie najbardziej niebezpieczna w wyprawie, bo wiem, że nie lubisz tego pytania i wszystko w wyprawie wysokogórskiej jest niebezpieczne, ale chciałem się ciebie zapytać, która z tych wszystkich wypraw, które miałeś, była dla ciebie najtrudniejsza?
Wiesz, to niewiele lepsze pytanie, szczerze mówiąc.
Chciałem jakoś wybrać.
No na pewno najtrudniejsze są te wyprawy, z których ktoś nie wraca. I niestety no, byłem na takich wyprawach. Zginął mój partner podczas wspinaczki w Alpach. Zginęli ludzie na Gaszebrumie pierwszym, niekoniecznie z mojej wyprawy, ale z sąsiedniej wyprawy. Oczywiście wyprawa na Broad Peak to wyprawa bardzo trudna. No niestety, jakby ktoś, kto czytał moją książkę Spod zamarzniętych powiek i doczytał ją do końca, włącznie z ostatnią stroną, to widzi, że tam są podziękowania. Jedną z piękniejszych rzeczy związanych z napisaniem książki jest to, że można podziękować licznym osobom, bez których nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem, ale jest tam też taki no, smutny czy mocny fragment tych podziękowań, gdzie dziękuję tym wszystkim, których znałem, a którzy za swoją miłość do gór zapłacili cenę najwyższą. No i to jest taka ciemna strona sportu, który uprawiamy. Nie ma wspinacza zawodowego czy profesjonalnego wspinacza, który to robi od iluś tam lat, który by nie miał kolegów, którzy zostali w górach. No i to jest na pewno trudne, to jest bagaż, który my z każdym kolejnym wyjściem w góry musimy dźwigać.
Powiedziałeś, że może nietrafione pytanie, ale dla mnie odpowiedź jest jak najbardziej trafiona i nawiązałeś do takiego tematu, który myślę, że nie tylko dla mnie jest bardzo interesujący, ale też dla osób, które śledziły wszystkie twoje poczynania w mediach podczas twoich ostatnich wypraw. I możemy powiedzieć, że ten współczesny Himalajans to jest właśnie, tak jak sobie powiedzieliśmy, wyczynowy sport i poprzeczka jest zawieszona tak wysoko, że można powiedzieć, że jest to igranie ze śmiercią, bo w twoim konkretnym przypadku z tego, co wyczytałem, już spadłeś z lawiną, dostałeś piorunem po głowie, zaliczyłeś 25-metrowy lot w Tatrach bez spadochronu, zawaliła się na ciebie jama lodowa na 7000 metrów, dostałeś kamieniem ostatnio w głowę podczas wyprawy na K2, o czym rozmawialiśmy, i sławetnym szyciu nosa, gdzie miałeś też rozwaloną głowę, gdzie było pełno krwi, złamany nos i już prawie go nie widać, ale nie zapłaciłeś najwyższej ceny. Ale masz też na pewno świadomość tego, że życie ludzkie w górach jest, lekko mówiąc, bardzo kruche. I powiedz, czy jako himalaiści jesteście w pewnym sposób oswojeni ze śmiercią?
Wiesz co, ja myślę, że śmierć to nie jest coś, co można oswoić. I pewnie każdy z nas ma takie podejście, że jego to nie dotyczy. Oczywiście, gdybyś mnie zapytał, czy zdaję sobie sprawę, że jest to niebezpieczne, czy zdaję sobie sprawę z tego, że mogę zginąć w górach, jak najbardziej tak. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to, co robię, jest bardzo niebezpieczne, że mogę z kolejnej wyprawy nie wrócić, ale w trakcie, kiedy jestem na wyprawie, kiedy się wspinam, to ja o tym nie myślę. Ja się po prostu skupiam i koncentruję na tym, żeby to robić jak najbezpieczniej umiem. I znowu takie porównanie, którego dosyć często używam. No jeżeli wsiadasz do auta, to jeżeli cię zapytam, czy zdajesz sobie sprawę, jak bardzo niebezpieczne jest prowadzenie samochodu, jak dużo ludzi ginie na drogach każdego dnia, no to powiesz, no tak, zdaję sobie sprawę, rzeczywiście jazda samochodem jest niebezpieczna. Może nie tak niebezpieczna jak himalaizm, ale wciąż, tak? Natomiast no, wsiadając do samochodu nie myślisz, ola Boga, dzisiaj mogę zginąć, bo jakiś wariat na czerwonym we mnie wjedzie, nie? Ty się po prostu skupiasz na tym, żeby dojechać bezpiecznie do miejsca przeznaczenia. I podobnie jest z nami, tak? Taki lęk jest na etapie planowania wyprawy, może pojawiają się jakieś wątpliwości, ale w momencie, kiedy my już zaczynamy się wspinać, kiedy jesteśmy na miejscu, to koncentrujemy się na tym, żeby robić to najlepiej, jak potrafimy. Mam zaufanie do siebie, swojego doświadczenia, swoich umiejętności, do swojej oceny sytuacji, do swoich partnerów od liny. No i mam nadzieję, że jakby mnie to nie dotyczy, natomiast też mam świadomość tego, że nie wszystko jestem w stanie kontrolować, bo lawina nie wybiera, czy jestem dobrym wspinaczem, czy jestem kiepskim wspinaczem, zabija każdego tak samo, no ale znowu też wiem, że życie ludzkie jest po prostu kruche. I to nie tylko w górach, ale również tutaj w mieście, i jakby możemy umrzeć na raka, może nas potrącić auto, może się wiele rzeczy wydarzyć. No niestety, no życie to śmiertelna choroba roznoszona drogą płciową. Każdy z nas pewnego dnia umrze, ale tak sobie czasami myślę, że to nie o to chodzi, by żyć tak, aby nie umrzeć, tylko tak, aby żyć. I jeżeli lęk przed śmiercią będzie nas ograniczać, to co? Mamy się zamknąć w domu, nie wychodzić z niego po to, żeby unikać wszelkich zagrożeń? No przecież nie. Gdzieś tam trzeba rozwijać te skrzydła i trzeba robić swoje w życiu pomimo zagrożeń.
Nawiązując trochę do Gasherbrum II, to też jest, równie bym powiedział, ciekawy wątek, bo powiedzieliśmy sobie, że jest to sport wyczynowy, jednak bez takiej tej rywalizacji między wspinającymi. Ale po raz pierwszy, dzięki tobie również, ja się też dowiedziałem, że można mijać się delikatnie z prawdą w tym sporcie. Na pewno domyślasz się, o czym mówię. Mianowicie przed wami na wierzchołek Gasherbrum II wchodzili Ukraińcy i oni twierdzili, że byli na szczycie, a z kolei ślady też, co znalazłem taką informację na twoim fanpage'u, skończyły się półtorej godziny drogi przed wierzchołkiem. I czy uważasz, że mogli na przykład minąć się z prawdą, że byli, a tak naprawdę nie mylić, czy po prostu na 8000 metrów ciężko jest to zweryfikować czy udowodnić?
Nie, no ja wiem, że nie byli i wiem, że jakby po prostu okłamali mnie, siebie, świat. To jakby nie ulega żadnym wątpliwościom i to nie jest delikatne mijanie się z prawdą, tylko kłamanie w żywe oczy. No, wspinanie opiera się na zaufaniu. Jakby my w środowisku nie wymagamy od siebie nawzajem dowodów wejścia. Słowo wspinacza jest wystarczającym dowodem, ale oczywiście jak w każdym środowisku zdarzają się jednostki, które nadużywają takiego zaufania dawanego jakby z góry, nomen omen. I ja osobiście pierwszy raz byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy ktoś jakby w twarz mi powiedział, że był na szczycie, a ja 4 dni później zorientowałem się. Już wtedy mi tam nie pasowało, zadałem im cały szereg pytań, miałem bardzo poważne wątpliwości. Moje wejście późniejsze na wierzchołek tylko te wątpliwości potwierdziło. Okazało się, że oni na szczyt na pewno nie weszli. No cóż mogę rzec? No tak jak mówię, no w każdym środowisku zdarzają się te zgniłe jabłka. I mnie to jakby jakoś szczególnie nie ekscytuje. Wspinam się dla siebie. Uważam, że jakby najbardziej pokrzywdzonymi osobami w takiej sytuacji są ci, którzy kłamią Oni nie wyrządzają krzywdy innym, oni wyrządzają krzywdę sobie. Nie wiem, co się musi z nimi dziać, jak oni się muszą czuć, jak wpływa to na ich samoocenę, jeżeli wiedzą, że swój prestiż, czy swoje ego, czy swój odbiór społeczny budują na kłamstwie. Karma is a bitch i myślę, że to mi daje taki spokój. Ja wierzę w sprawiedliwość świata i też no, oni jakby przegrali tą sytuacją bardzo, bo potem przyszedł Bielecki i powiedział publicznie: halo chłopaki, no kłamiecie, i podejrzewam, że gdzieś tam się to będzie za nimi ciągnąć, co też oczywiście nie było moim celem, ale tak jest po prostu, taka jest sprawiedliwość i pewnie gdy będą szukać kolejnego sponsora, ktoś będzie ich googlował, no to pewnie im to wyjdzie i tak naprawdę to oszukali sami siebie najbardziej.
Ale czy uważasz, że każde wejście na taki 8-tysięcznik jesteś w stanie w jakiś sposób udokumentować?
Generalnie tak, to znaczy uważam, że... To znaczy ja lubię i szanuję tą zasadę i uważam, że tak powinno zostać. My powinniśmy sobie ufać nawzajem i to jest fajne, że jakby taka zasada funkcjonuje, aczkolwiek jeżeli mówimy o wejściach sportowych, czy tam jakichś przełomowych, no to uważam, że brak dokumentacji w dzisiejszych czasach, kiedy ten sprzęt do wideorejestracji, czy te GPS-y, jest wszystko takie małe i tak łatwo to wnieść, to jest po prostu zwyczajne niechlujstwo. Na Gaszebrumie II, na który rzekomo Ukraińcy weszli, im rzekomo zamarzł aparat, dlatego nie mają zdjęcia ze szczytu. Ja miałem kamerkę GoPro, miałem aparat fotograficzny i miałem jeszcze aparat 360. Miałem GPS w zegarku, miałem GPS w geolokalizatorze i miałem GPS-a jeszcze w tym aparacie, więc jakby miałem 3 GPS-y i 3 urządzenia do rejestracji obrazu, no więc taki argument, że komuś zamarł aparat i dlatego nie ma dowodu ze szczytu, no do mnie niekoniecznie przemawia, aczkolwiek też potrafię sobie wyobrazić sytuację, że wchodzę na szczyt i na przykład się robi ciemno i ja po prostu nawet nie mam głowy do tego, żeby gdzieś tam to robić zdjęcie, albo partner jest chory, albo ja się czuję, że łapie mnie deterioracja i gdzieś mam robienie zdjęć, ważniejsze jest moje życie, także no.
A powiedz, jak się ustosunkowujesz do takich ataków wobec ciebie, gdzie jesteś atakowany, że komuś nie pomagasz w sytuacjach bezpośrednio ze zagrożenia życia? Mówię tutaj bezpośrednio o tej sytuacji, o której powiedziałeś na początku, że była taka dość z takich najtrudniejszych. Mówię o Broad Peak w 2013 roku, bo nikomu wcześniej nie udało się wejść na ten szczyt zimą i dokonaliście tego wy, czyli razem z Arturem Małkiem, Tomaszem Kowalskim i Maciejem Berbeką, a do was wróciło jednak tylko dwóch pierwszych i też o czym rozmawialiśmy, że w jednej sytuacji jesteś bohaterem, w drugiej jesteś oskarżany o taki, bym powiedział, egoizm czy kreowanie na człowieka bez uczuć i wspinacza, który nie liczy się z partnerami. Jak w ogóle odnosisz się do takiego gdzieś tam
wiesz co, no jakby nie jestem doktorem Jekyllem i Mr. Hyde'em, to też nie jest tak, że przeżyłem jakąś duchową przemianę. Ten sam człowiek, który szedł na Nanga Parbat po Elizabeth Revol, to jest dokładnie ten sam człowiek, który na Broad Peaku schodził tylko z Arturem Małkiem do bazy. Zawsze w tych sytuacjach górskich staram się dawać siebie wszystko, czy to idąc do szczytu, czy to idąc komuś na pomoc. Mam takie poczucie, że na Broad Peaku jakby też zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Błędy, które popełniliśmy, zostały popełnione wcześniej. Jakby czuję się oczywiście współodpowiedzialny, ale jednak współodpowiedzialny za to, co tam się wydarzyło. Jeżeli chodzi już o samo zejście ze szczytu, czy to, że się rozdzieliliśmy, no to nie jest to jakby rzecz, za którą czuję się winny, bo wiem, że gdyby to się potoczyło inaczej, gdybym tam został, czy próbował sprowadzać chłopaków, no to pewnie byśmy dzisiaj nie rozmawiali i zamiast dwóch ofiar byłyby cztery ofiary.
Fajnie, że też o tym mówisz bez żadnych takich obiekcji, dlatego że to była dość burzliwy temat. A zapytam się też ciebie o taką kwestię, która była też gdzieś komentowana ze względu na ten właśnie wielki sukces i wielką tragedię w jednym, czyli uratowanie właśnie Elizabeth Revol i śmierć Tomasza Mackiewicza, bo ty z Denisem zrobiliście niebywałą rzecz, bo bijąc wszelkie rekordy i można powiedzieć gdzieś tam prawa fizyki, dotarliście do Elizabeth Revol w rekordowym tempie. I powiedz, jak to było możliwe, ciekawe, że w takim tempie, w takim szybkim, bo już nie pamiętam dokładnie jak szybkie tempo to było, ale nawiązując do tempa, o którym opowiadałeś przed chwilą, że jest to bardzo powolne, to wy w bardzo krótkim czasie do niej dotarliście.
To jest trochę też przesadzone, jakby wcale się tam nie poruszaliśmy z jakąś nadludzką prędkością. Myślę, że trochę tu działa takie nieporozumienie, jakby wielu ekspertów wtedy wypowiadało się na temat tego, w jakim czasie my tam prawdopodobnie dotrzemy. I oni uwzględniali to, że jest to zima, że jest to nieprzetarta droga, ale przede wszystkim uwzględniali to, że Elizabeth Revol mieliśmy, czy spodziewaliśmy się zastać na wysokości około 6700 metrów. My ją zostaliśmy dużo niżej, bo na wysokości 6200 metrów, co nawet dla nas było zaskoczeniem, więc ten czas powiedzmy 2 dni, który podawali eksperci, dotyczył naszego ewentualnego dotarcia do Elizabeth Revol, czy wręcz do Tomka Mackiewicza, a nie do wysokości tylko 6200 metrów. Oczywiście my to zrobiliśmy szybko, w bardzo dobrym czasie, ale to nie jest żaden czas nadludzki czy niesamowity. Na pewno tutaj kluczowa była po prostu motywacja, tak? Jeżeli na szali jest życie drugiego człowieka, to my jesteśmy skłonni i do większego wysiłku, i do większych kompromisów w kwestii naszego bezpieczeństwa. No jakby świat jest pełen przypadków ludzi wbiegających do płonących budynków, czy podnoszących samodzielnie samochód po to, żeby wydostać bliską osobę. No i myślę, że jakby to nasze wejście na Nangę poniekąd wpisuje się właśnie w taką historię wejść po to, żeby kogoś uratować, kiedy człowiek rzeczywiście zdolny jest do wysiłku dużo większego niż normalnie.
A czy miałeś jakąś chwilę obiekcji, żeby tego nie zrobić, bo ta narodowa wyprawa na K2 no też była z jednym z większych takich medialnych wejść, bo mówi się też, że na K2 zimą wchodzą tylko Polacy, Rosjanie i szaleńcy, ale myślałeś, że taka akcja ratunkowa pokrzyżuje w pewnym stopniu twoje te takie życiowy cel, plany wejścia na to K2, czy nie myślałeś, że miałbyś, nie wiem, więcej czasu na odpoczynek, nie idąc tam i ten upragniony cel wtedy byłby bliżej, bo jednak zrezygnowałeś z czegoś na rzecz czegoś.
To nie miało w ogóle kompletnie żadnego znaczenia i w momencie, kiedy jest szansa pomóc kogoś i z jednej strony mamy życie dwójki osób, a z drugiej strony mamy wejście zimowe na K2, to tutaj akurat nawet nie było chwili jakiejś kalkulacji czy zastanowienia się.
Nie myślałeś
się
o tym?
Nie, zupełnie okay. O tym nie myślałem, nawet mi to do głowy w ogóle nie przyszło. Tym bardziej, że jakby koniec końców to też nie miało znaczenia tak naprawdę. Po pierwsze o tym w ogóle nie myślałem, tego nie kalkulowałem, ale koniec końców to myślę, że w żaden sposób nie wpłynęło też
jasne,
na naszą akcję.
Okay. Ale przez ten wątek też śmierci wtedy na Tomasza Mackiewicza przewinął się też taki ciekawy wątek tego, że wyruszał na Nanga Parbat, zostawiając trójkę dzieci i żonę w domu. I pojawiły się też takie głosy, że to było, powiedziałbym, skrajnie nieodpowiedzialne z jego strony. I zastanawiam się też, jak to jest w twoim przypadku, bo też jak rozmawialiśmy wcześniej, masz dwójkę dzieci, więc jak ty widzisz korelację między wyczynowym himalaizmem i takim śmiertelnym ryzykiem z tym związanym, a tą odpowiedzialnością związaną z posiadania przez ciebie rodziny?
Wiesz, to jest na pewno bardzo trudny temat i nie mam tutaj gotowych odpowiedzi, bo teoria teorią, możemy sobie gadać, a potem przychodzi pragmatyka życiowa. I rzeczywiście, będąc jeszcze młodym chłopakiem, który już marzył o tych wielkich górach, zastanawiałem się i sam mówiłem, że kurczę, chyba nie powinienem mieć rodziny, to jest nieodpowiedzialne, przecież mogę zginąć w tych górach. No a potem poznajesz kobietę, zakochujesz się, chcesz z nią spędzić życie, no i zaczynasz sobie to racjonalizować, tak? Mówisz, no kurczę, ona jednak podejmuje świadomą decyzję, wiąże się ze mną, chociaż wie, jak się to może skończyć, jest dorosłą osobą. To nie jest tak, że po 5 latach małżeństwa powiedziałem, wiesz kochanie, teraz będę jeździł na wyprawy w Himalaje. No nie, jakby Dobrochna, poznając mnie, wiążąc się ze mną, wiązała się ze wspinaczem, wiązała się z alpinistą, który marzył o wielkich górach. Co więcej, jakby Dobrochna wspierała mnie jakby w tym, żebym w końcu w te góry najwyższe dotarł i dalej jakby wspiera tą moją działalność górską. Nigdy nie stawiała mi żadnych ultimatów albo nie kazała mi na szczęście wybierać, bo ja oczywiście takiego wyboru nie byłbym w stanie podjąć. Nie potrafiłbym zrezygnować z gór dla rodziny, nie potrafiłbym zrezygnować z rodziny dla gór, więc staram się jakby godzić jedno z drugim. I tak jak mówię, tak, pojawia się. Nawet jeżeli ja w teorii bym się zgodził, że no dobra, to jeszcze ta żona to okej, bo ona świadomie podejmuje decyzję o wiązania się z facetem, który może się zabić w górach, no ale te dzieci, no to już przecież nie mają wyboru. No ja się z tym zgadzam, ale znowu tutaj jest taka pragmatyka życiowa, tak? No ożeniłem się, jestem z tą moją kochaną kobietą, no i chcemy mieć dzieci, ja jestem bardzo rodzinnym facetem. świetnie się czuję w tej roli ojca, bardzo się w niej spełniam, chciałem mieć dzieci i znowu, tak, mam fajną relację z tymi dzieciakami, mam nadzieję, że dożyję starości i doczekam się wnuków, bo to też nie jest tak, że każdy himalaista musi zginąć w górach. Mam nadzieję, że ja nie zginę. Oczywiście dbam o to, żeby tą rodzinę zabezpieczyć. Nawet gdybym w górach zginął, to jakby moja rodzina z niczym nie zostanie. Zawsze mam i bardzo dobre ubezpieczenie i jakby też myślę o tym aspekcie gdzieś tam finansowym, czysto pragmatycznym, więc jakby łatwo jest stać z zewnątrz i mówić, no nie powinien mieć rodziny, nie? No ale jakby ciężko jest żyć bez rodziny, ja nie chcę żyć bez rodziny, więc tak jak mówię, no Dobrochna sama podjęła świadomie taką decyzję, dzieciaki niestety są skazane na ojca himalaistę, mam nadzieję, że nigdy nie będą mi tego wypominać.
Super, świetnie powiedziałeś, jak też mówi takie staroangielskie przysłowie behind successful man is a woman, behind her is his wife, czyli za sukcesem mężczyzny po prostu stoi kobieta i jeśli masz kobietę, która cały czas cię czegoś zakazuje albo nie jest z tobą i cały czas ma z tym jakiś problem, to też ty nie jesteś w stanie wyjść na taki pik swoich możliwości, rozwinąć skrzydła i realizować swoje najgłębsze cele. I też fajnie powiedziałeś, myślę, o tym, że dałeś pewien sposób do zrozumienia, że co jest, myślę, taką ważną, kluczową lekcją w życiu, że najważniejszą osobą w życiu jesteś ty sam, nie w takim egoistycznym sensie, ale w takim, że jeśli ty nie będziesz w pełni zrealizowany i zgodny ze swoją najprawdziwszą, najgłębszą życiową misją, to też nie będziesz w stanie dać wartości swojej żonie, swoim dzieciom, światu, przekazywać więcej wartości, tylko osobą numer jeden na tym świecie jesteś ty sam i ja bardzo cenię ludzi, którzy są tak bezgranicznie poświęceni swojej najprawdziwszej takiej misji życiowej, bo wtedy gdzieś tam są też w stanie emanować tą wartością na zewnątrz, więc...
No tak, ja też myślę, że poświęcenie się dla dzieci, czy rezygnacja z życiowych pasji, no to jest jakby dramatyczny błąd, bo no bo oczywiście musimy dać tym dzieciom miłość, ale to nie jest żaden problem, każdy kocha swoje dzieci poza jakimiś tam patologicznymi sytuacjami. Drugą najcenniejszą rzeczą, jaką możemy dać swoim dzieciakom, to jest czas. I ja ten czas daję dzieciakom, tak? Pomimo tego, że wyjeżdżam na wyprawę, no to w momencie, kiedy wracam z wyprawy, to dzięki temu, że jestem zawodowym spinaczem, to mam czas, ażeby spędzić z dziećmi ten czas i jakby gotuję zupki, przewijam pieluchy,
chińskie,
jakby wszystko to
chińskie
robię.
Zupki na to i sobie.
I jakby wszystko to robię i myślę, że jestem takim ojcem, który rzeczywiście angażuje się też w to życie rodzinne, bo w momencie, kiedy wracam z wyprawy, no to powiedzmy 2 czy 3 tygodnie ja od rana do wieczora jestem, tak? I moja żona też pracuje zawodowo. I w tym czasie, no, ja jestem z dziećmi. Wczoraj spędziłem, nasza mama oczywiście też nianie, no ale niania wczoraj na przykład się rozchorowała, więc 9 godzin moją młodszą córką ja się zajmowałem i jakby świetnie ten czas sobie wspominam. Jakby my musimy coś naszym dzieciom też ich inspirować, tak? Pokazywać, dawać im wzorzec. Chcemy, żeby nasze dzieci były szczęśliwe, tak? Żeby się realizowały w życiu, żeby wierzyły w to, co robią, żeby robiły to, co je uszczęśliwia. No więc najważniejsze to, co my możemy zrobić, to nie gadać, bo gadać każdy może i dzieciaki szybko się orientują, że za gadaniem czasami nic nie stoi, tylko możemy świecić przykładem. I to jest coś, co ja też staram się robić, tak? Przez swoje życie pokazać, że warto podążać za swoimi marzeniami, że można te marzenia realizować i osiągać i nie warto z nich rezygnować.
To prawda, bardzo mądrą rzecz też powiedziałeś, bo to jest też taki, myślę, że szczególny okres właśnie w życiu człowieka, kiedy rodzą się dzieci i chcemy im jak najwięcej dać i poświęcić się dla nich, rezygnując z siebie. I to, co powiedziałeś, rezygnując z siebie, nie dajemy im przykładu, jak czerpać z życia pełnymi garściami i jak realizować przede wszystkim siebie, bo wtedy one będą też dzięki temu widziały największą wartość. I Adam, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Udowodniłeś bardzo, i no, może nie udowodniłeś, ale pokazałeś właśnie bardzo ważną rzecz, czyli jak kluczowa w życiu jest to, żeby stawiać siebie na pierwszym miejscu.
Trzeba dbać o siebie, trzeba realizować siebie, natomiast wiadomo, że uwzględnienie w tym wszystkim potrzeb osób bliskich, tak? To nie jest
oczywiście
tak, że ja robię,
tylko nie,
ja robię swoje, a moja żona jakby może to tylko akceptować. Nie, ja jakby z żoną na przykład uzgadniam, tak, terminy wyjazdów. Z jednej strony, no nie jeździmy tylko w góry, jeżdżę nad to morze, chociaż gdzieś mam leżenie na plaży, ale jestem na tej plaży, czy no akurat moja żona też raczej aktywnie spędza ten czas, ale lubi jeździć nad morze, więc ja jeżdżę nad morze, tak? Robię coś też dla innych, nie? Nie tylko dla siebie, ja. Nie, żyjemy w świecie społecznym, więc często jest kompromis. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o te takie kluczowe wartości, czy właśnie realizowanie pasji, jakby są takie aspekty, no, które gdzieś tam tylko w ograniczonym stopniu podlegają takim
kompromisom. Tak, dokładnie. Ja też dokładnie o tym mówię, dlatego czasami mówiąc o tym, czasami ludzie się mówią, ale jak to? Przecież ty jesteś najważniejszy, czyli ktoś jakby słuchając tego może pomyśleć, że to jest bardzo egoistyczne myślenie, ale w moim mniemaniu jest to myślenie świadome, w którym mając swoją wysoką wartość, możemy ją przekazać innym osobom.
Nie, no, jak, a jeśli niech każdy zadba o siebie, to wszyscy będą zadbani. Dokładnie. To jest takie myślenie.
Dokładnie, więc no tak. Jeśli my nie zwiększamy swojej wartości, to też nie jesteśmy zwiększyć wartości ludzi, których się otaczamy. Więc jakby my jesteśmy gdzieś tam najważniejsi, ale staramy się przekazać tą wartość innym, żeby oni też mogli być spełnieni w najgłębszym wymiarze. Więc bardzo ci dziękuję jeszcze raz, Adam, i życzę ci, żebyś mógł zimą zobaczyć świat z wierzchołka K2.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.